To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, jak działa biznes szybkiej mody i jak w tej sytuacji powinni się zachować konsumenci i konsumentki.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Naszą gościnią jest Katarzyna Zajączkowska, projektantka i wykładowczyni zrównoważonej mody, autorka książki i podcastu Odpowiedzialna Moda. A w studiu
Maria Korcz
i Kasia Bielecka.
Dzień dobry Pani Katarzyno.
Dzień dobry, witam serdecznie. Fajnie tutaj być, no i trochę pomówić o tych mrokach fast fashion, ale też mam nadzieję dać nadzieję i rozwiązania na palące kwestie.
No właśnie, może zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest szybka moda. Z języka angielskiego fast fashion. To innymi słowy po prostu szybka produkcja dużych ilości odzieży niskim kosztem. Niskim kosztem dlatego, że oszczędzamy na jakości, na surowcach, czyli materiałach, z których szyjemy. Często też na wynagrodzeniu pracowników i dlatego produkujemy w państwach, gdzie prawo pracy nie chroni tak ściśle pracowników, by co parę miesięcy dowozić do sklepu nową kolekcję inspirowaną często trendami z social mediów. Czy pani by coś do tej definicji dodała?
No myślę, że to, co jest zaszyte w takim koncepcie szybkiej mody i to, jak ona się zrodziła się w latach 90. i za twórcę uznaje się fundatora, w zasadzie założyciela marki Zara, a potem też całego imperium Inditexu i pozostałych marek właśnie z tej stajni. Ta niska cena i ta szybka produkcja, one są dostępne dzięki temu, że rzeczywiście szybka moda stoi kopiowaniem, to znaczy daje nam produkty, które bardzo często to mocno inspirowane są markami luksusowymi i w zasadzie czerpią z kreatywności tych zależnych lub niezależnych twórców, którzy pokazują nam kolekcje kilka razy w roku. Natomiast dzisiaj już te dostawy co parę miesięcy też wydają się trochę nieaktualne, bo wiemy, że ta szybka moda galopuje i przybiera też jeszcze bardziej takie patologiczne i karykaturalne formy, czyli mówimy już o ultra fast fashion, ale nawet o real time fashion, czyli takiej modzie w zasadzie w czasie rzeczywistym, która nie udałaby się, gdyby nie algorytmy. I rzeczywiście kluczowe moim zdaniem jest to, że właściciele marki, czyli ci ludzie, którzy czerpią największe zyski na tej szybkiej, jednorazowej modzie, bo tak ją właśnie konsumujemy, to oni nie są właścicielami szwalni. W związku z tym bardzo łatwo jest im odciąć się od różnych kłopotów, nawet tragedii. My rozmawiamy w okolicach kolejnej już rocznicy wielkiej katastrofy w Rana Plaza, gdzie zginęło ponad 1000 osób i tam zawalona szwalnia pokazała nam wszystkim, jak między ciałami było wiele metek, nawet znanych też polskich sieciówek. No i wszystkie te marki jednym głosem powtarzały, że nie wiedziały, w jakich warunkach powstają te ubrania, że one by się nie zgodziły na to, żeby to były takie właśnie bieda szwalnie. Więc to przeniesienie biznesu tam, gdzie go nie widać, ale też żadna odpowiedzialność, czyli duże sieciówki, które zarządzają miliardowymi w zasadzie biznesami, one wciąż nie mają swoich szwalni właśnie dlatego, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów i odpowiedzialności. Więc ten brak odpowiedzialności, brak transparentności to jest taka definicja fast fashion.
A proszę powiedzieć, czy po tej tragedii, o której pani wspomina, coś się zmieniło? Bo okej, one nadal szyją, szukając jak największych oszczędności, ale czy wyciągnięto jakąś lekcję, na przykład jeśli chodzi o warunki pracy?
To, co się udało zmienić, to w zasadzie poprawiono, czy bardziej przyjrzano się kwestii takich przeciwpożarowych regulacji i przepisów i warunków, czyli generalnie zmieniono to, co było najłatwiejsze do zmienienia, czyli większy nacisk na BHP. Natomiast takie niskie płace, znacznie poniżej godnej płacy, bo musimy pamiętać, że te płace minimalne w takich krajach jak Bangladesz czy Kambodża, to są płace, które nie pozwalają na godne życie i nie mówimy tutaj o wakacjach, tylko mówimy o takich podstawowych potrzebach jak jedzenie, edukacja, zapewnienie sobie dachu nad głową. No to ciągle tak naprawdę ta na przykład płaca w Bangladeszu jest, szacuje się, że nawet dwukrotnie niższa niż ta, która byłaby zadowolona zadowalająca i pozwalała godnie żyć. Wtedy, te 10 lat temu, szwaczka za cały miesiąc pracy po kilkanaście godzin dostawała około chyba 60 dolarów, taki odpowiednik. Dzisiaj to jest około 90. Pojawiały się duże protesty, które w ogóle osoby stojące na czele tych związków zawodowych i protestów, kilka z nich przypłaciło to życiem, więc jakby można powiedzieć, że walka o niską cenę ma taki bardzo morderczy charakter. No i ustalono, że minimalna płaca została podniesiona do chyba 108 dolarów, ale to jest dalej no jakby kropla w morzu potrzeb, więc można powiedzieć, że zmieniło się bardziej chyba nasze postrzeganie, czy nasza świadomość, chociaż też nie wszystkich oczywiście, jako konsumentów. No i ta katastrofa zapoczątkowała też wielki ruch w postaci Fashion Revolution. No
a czy dzisiaj... może teraz wejść Pani w słowo? Jasne. Bo czy zgodziłaby się Pani z takim twierdzeniem, że ta szybka moda opiera się w zasadzie na takim współczesnym niewolnictwie?
Jak najbardziej. Tak, no bo w momencie, kiedy my nie mamy w zasadzie żadnego wyboru, jeśli chodzi o zmianę pracy, no to nie trzeba kajdan, nie trzeba nas przykuwać do tej maszyny, żeby wprowadzić człowieka w taki stan zupełnej bezsilności. No i to nie jest praca tylko dorosłych. Powiedzmy to od razu, że możemy oglądać reportaże Marzeny Figiel-Strzały, która odwiedziła szwalnię w Bangladeszu. Myślała, że znalezienie pracujących dzieci będzie czymś trudnym. Okazało się, że w zasadzie pierwsza szwalnia, do której weszła, niespecjalnie nawet stawiała opór i przeszkadzała jej w zejściu do podziemi. I tam w temperaturze 50 stopni pracowały małe dzieci. I te dzieci nie tylko spędzały tam wiele godzin przy maszynie albo przy jakichś takich drobniejszych pracach typu podklejanie, jakiś podeszw butów i tak dalej, ale one też tam spały. To były po prostu dzieciaki uwięzione, właściwie przytrzymywane głodem, bo to była jedyna ich opcja, jedyna ich rzeczywistość. Więc to są takie obrazki, które wydaje się, że powinny już być w jakiejś naszej świadomości, ale jednak jak się spojrzy w oczy temu konkretnemu dziecku, które na pytanie, co robi w tym jednym dzień, tygodniu, jak nie musi pracować, odpowiada, no nic, leżę, odpoczywam, bo jestem bez sił, a o czym marzysz? O tym, żeby mój brat nie musiał tak pracować. No to jeśli to nie rusza naszych sumień, to szczerze powiedziawszy nie wiem, co powinno, czy co może.
Do tego, co jeszcze możemy zrobić jako konsumentki i konsumenci, jeszcze przejdziemy, ale najpierw jeszcze chciałam Panią zapytać, bo te obrazy, które Pani podaje, są oczywiście naprawdę straszne i przerażające, ale zastanawiam się, zawsze jak słyszę o tym wyzysku, o właśnie niewolnictwie, zastanawiam się, dlaczego te firmy nie postawią na przykład na automatyzację tych procesów. To znaczy, czy ta ludzka praca jest tańsza niż zaprzęgnięcie do niej maszyn?
Mimo że przymierzamy się do podboju kosmosu i osiedlania czy zasiedlania Marsa, to tak naprawdę nadal nie mamy takich technologii, które byłyby w stanie szyć ubrania za nas. Więc myślę, że marzeniem wielu marek odzieżowych byłoby zamknąć roboty w piwnicach i po prostu szyć swoje kolekcje, ale nie jest to po prostu technicznie możliwe, więc możemy wiele procesów automatyzować. Mamy zaawansowane technologie do tego, żeby na przykład rozkrajać idealnie materiał na dane rzeczy, wielowarstwowo i tak dalej, ale bez tego ludzkiego aspektu, bez szwaczki, mówiąc wprost, dalej moda nie jest możliwa.
Pamiętam, że kiedy rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu na łamach Wyborczej Biz też właśnie o biznesie fast fashion, Pani mówiła o tym, że oprócz oczywiście tej takiej etycznej strony, która czasami no niestety wciąż nie przemawia do naszej wyobraźni, jest jeszcze ta druga strona, która dotyka nas bardzo bezpośrednio, a dokładnie dotyka naszej skóry, bo raz, że te warunki, w których produkowane są ubrania, to są warunki, które kwalifikować można jako łamanie praw człowieka. No i teraz schodząc do takiego jakby powiedzmy bliższego nam poziomu w codzienności, który może bardziej poruszy wyobraźnię, to też to, jakie konsekwencje zdrowotne ma dla nas później styczność z wyprodukowanymi w takich warunkach tkaninami.
Tak, to prawda. Znaczy, myśmy sobie jakoś oswoili te kwestie społeczne i problemy dotyczące szybkiej mody, ale to, co może dla niektórych być większym bodźcem do zmian, to jest kwestia zdrowia. No, wyobraźmy sobie, że branża mody korzysta z ponad 8 tysięcy różnych związków chemicznych i w zasadzie 1/4 chemikaliów w ogóle produkowanych na świecie jest wykorzystywana właśnie w tekstyliach. To jest taka chemia, która jest potrzebna do wybielania, do zmiękczania, do barwienia materiałów, też do nadawania im różnych właściwości, funkcji, które się nam przedstawia jako bardzo korzystne, jak na przykład odporność na plamy, na wodę, na ogień. Tyle tylko, że te różne powłoki, one potrafią mieć dla nas bardzo negatywny wpływ. Chyba najbardziej takim szokującym przykładem jest case w liniach lotniczych Alaskan Airlines, opisany przez dziennikarkę Alden Wicker, która zrobiła takie dochodzenie, zaalarmowana i zaciekawiona też taką informacją o licznych zapaściach zdrowotnych pracowników właśnie linii lotniczych, ściśle związanych ze zmianą ich wełnianych, starych mundurów, czy uniformów, po prostu tej odzieży do pracy, w której spędzali wiele godzin w samolotach, na wysokiej jakości, ale syntetyczne materiały, takie właśnie, które miały się nie gnieść, miały być odporne na plamy. No i nagle się okazało, że ta lista chorób i schorzeń to nie jest tylko jakaś wysypka, uczulenie czy w ogóle dyskomfort, tylko to były choroby autoimmunologiczne, to była rozjechana w zasadzie gospodarka hormonalna. Stewardessy potrafiły zupełnie stracić włosy. Jeden z pracowników wielokrotnie kończył tą swoją zmianę odwożony karetką do szpitala na ostry dyżur. Zresztą ten człowiek już nie żyje. Więc tam się pojawiają nowotwory, tam się pojawiają naprawdę choroby najgrubszego kalibru. I oczywiście możemy sobie powiedzieć, no dobrze, ale to gdzieś daleko.
Ja też pamiętam, że w czasie naszej rozmowy mówiłyśmy o takim przykładzie. Ja podawałam pani i pani nie była w żadnym stopniu zdziwiona tą sytuacją, historię mojej koleżanki ze studiów, która na studiach dorabiała wykładając ubrania w jednej z takich sieciówek tutaj w Polsce i pokazywała mi później swoje czerwone ręce ze schodzącą skórą, kiedy na przykład nie założyła nylonowych rękawiczek do tej pracy, że one tak po prostu wyglądały po tej chemii. I czy ja dobrze rozumiem, że to jest ta silna konserwacja też dlatego, że te ubrania muszą przypłynąć do nas, dajmy na to na statku, właśnie z drugiego końca świata, gdzie są produkowane?
Tak, to jest też to, bo na przykład formaldehyd to jest tak silny związek, że konserwuje się nim zwłoki, więc nie ma tam żartów, ale to nie jest tylko to, to są na przykład związki azowe. Ja chciałam powiedzieć, że jeśli nam się pojawiają jakieś zmiany na skórze, to my jesteśmy łatwo to zobaczyć i jakoś powiązać z tym, co się w naszym życiu zmieniło, na przykład z ubraniami, ale zmian hormonalnych albo na przykład, nie wiem, przyczyn bezpłodności już tak szybko nie wiążemy z naszymi ubraniami, więc trzeba powiedzieć, że ci wspominani tutaj pracownicy linii lotniczych to są takie trochę kanarki w kopalniach, które po prostu pokazują, że różne chemikalia, nawet jeśli są w stężeniu dopuszczalnym, to ich ilość sprawia, że one tworzą jakby zupełnie nowe związki, no i trochę mamy do czynienia z takim koktajlem Mołotowa, czyli z czymś, co jest jakby nieuchwytne, związków, których nawet nie jesteśmy w stanie ogarnąć, więc jak ja widzę syntetyczne ubrania dla dzieci, barwione na mocne, intensywne kolory. Właściwie trudno dzisiaj znaleźć inny niż akrylowy czy poliestrowy kocyk, szlafroczek. To wszystko jest bardzo ładne, bardzo intensywnie nadrukowane, w dotyku puszyste. Ale takie małe dziecko od pierwszych dni jest nie dość, że wdycha ten mikroplastik, który się z takich właśnie syntetycznych ubrań z poliestru, z poliamidu, z nylonu uwalnia i po prostu jest też w powietrzu, a dzisiaj mamy go już tak naprawdę w krwioobiegu, w wodach płodowych nawet. I dopiero zaczynamy badać, jak mikroplastik wpływa na nasze życie i zdrowie. Na pewno wiemy, że nie jest to dobry, pozytywny wpływ, ale z drugiej strony jest to jakby cała kwestia tej szkodliwej chemii, więc jeden apel taki bardzo praktyczny. Pierzmy wszystkie swoje nowe ubrania, nawet jeśli one są wyprasowane, pachnące i wydają się czyste, to przeszły przez kilkadziesiąt, a raczej kilkaset par rąk i naprawdę były w niejednej kadzi moczone.
Tak, właśnie ja pracując kiedyś w takiej sieciówce, moim zadaniem było rozkładanie między innymi tych ubrań i od tego czasu zawsze biorę ubrania z sieciówki, bo nie miałam co prawda tak jak koleżanka Marysi, której po prostu dostała jakichś zmian skórnych na rękach, ale po prostu uczucie, tak jakby moje ręce były obklejone jakąś substancją, po prostu potem piekące oczy, kiedy przypadkiem wsadziłam palec gdzieś tam w okolice oczu, to naprawdę było bardzo nieprzyjemne, więc absolutnie ja również się pod tym apelem podpisuję, a teraz Maria...
Ja chciałam właśnie zapytać, bo mnie bardzo to zastanawia, przecież funkcjonujemy w obrębie Unii Europejskiej, która jest w ogóle przez wiele firm nazywana takim ogranicznikiem, bardzo pilnującym tutaj swoich granic przed napływem jakichś towarów złych dla naszego zdrowia. Więc chciałam panią zapytać w takim razie, jak to jest możliwe? Czy to są jakieś luki prawne, czy może po prostu nie ma nawet takich regulacji, które chroniłyby nas, konsumentów, przed tymi wszystkimi substancjami używanymi w produkcji odzieży?
Albo, to jest jeszcze następne pytanie, czy może te firmy trochę nas oszukują, to znaczy na przykład przekłamują substancje, których używają do produkcji?
Jak to się dzieje, że to wciąż do nas trafia?
Po pierwsze, chyba żadna z nas, ani nikt z słuchaczy i słuchaczek, nigdy nie znalazł na swoim ubraniu albo żadnym dodatku informacji o tych substancjach, które zostały zużyte do wyprodukowania. My dużo mówimy o tym, że powinniśmy czytać metki w rozumieniu czytania składów, tak? Czyli widzę wtedy, że to jest na przykład 100% poliester i mówię, no nie, takiej sportowej koszulki nie kupię, bo nie chcę, żeby moja otwarte pory wchłaniały i były taką bramą dla tej całej szkodliwej chemii, ale przecież nie mam nigdzie informacji o tym, czym został zabarwiony mój produkt, ta moja bluzka, torebka, bielizna, tak? Jakby najbardziej powinniśmy zwracać uwagę na rzeczy, które mają bezpośredni kontakt z ciałem. Więc po pierwsze, producent nigdzie o to nie pyta. Wielokrotnie przez prawie dekadę pracując w jednej z największych sieciówek, a potem w różnych innych firmach, my nigdy jako projektantki nie dostawałyśmy informacji o tym, nie było też takiego obowiązku, żeby pytać o te substancje, które były wykorzystywane. Oczywiście są rozporządzenia, które mówią, że nasze ubranie nie powinno być dla nas szkodliwe, ale myślę, że spotkałyście się panie z takimi ogłoszeniami czy z komunikatami z różnych marek, które mówią, prosimy klientów, którzy kupili tą oto piżamkę, numer referencyjny XYZ, o zgłoszenie się do sklepu. Produkt okazał się niezgodny z przepisami, zwrócimy pieniądze. Co to oznacza? No, że tam wykryto szkodliwe substancje. Z tym, że pamiętajmy, że przy tej skali produkcji i konsumpcji, my nie mamy takiej mocy przerobowej, żeby w ogóle zbadać nawet ułamek tych wszystkich produktów, którymi dosłownie zalany jest europejski rynek.
Jest takie powiedzenie, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy. I teraz zastanawiam się, na ile to jest prawda, czy faktycznie, jeszcze zanim przejdziemy do tych wątków kulturowo-społecznych, czy faktycznie jest tak, że sięganie po droższe marki, premium z wyższej półki, daje nam jakąś gwarancję na to, że to ubranie będzie wyprodukowane etycznie czy mniej szkodliwe dla naszej skóry?
Żeby z pełną mocą odpowiedzieć, że zawsze to, co droższe jest lepsze i etyczne, no to musiałabym nie znać tej branży i pozostawać w jakiejś sferze fantazji. Oczywiście, że tak nie jest, ale statystycznie w tych markach droższych mamy po prostu wyższą jakość i mamy lepsze składy surowcowe. Na pewno rzeczy, które są importowane czy sprowadzane bezpośrednio, kupowane w ogóle bezpośrednio w Azji, więc właśnie wielki sukces Shein, który dzisiaj wartość tej platformy przekroczyła wartość H&M-u i całego Inditexu, czyli Zary i innych marek razem łącznie.
To się chyba stało jakoś bardzo szybko, prawda? Bo ile Shein już funkcjonuje na rynku?
Ten ich rozwój bardzo przyspieszyła pandemia, ponieważ wtedy centra handlowe były zamknięte, łańcuchy dostaw zamarły, a ci, którzy mieli dobrze zbudowany e-commerce, no mieli wtedy złote żniwa, więc taki gigantyczny wzrost, myśmy wszyscy w okolicach 2020 roku usłyszeli o platformie Shein, ona dzisiaj jest wyceniana na ponad 100 miliardów dolarów, a w samym 2020 roku tą wartość sprzedaży szacuje się na 23 miliardy dolarów, więc to jest platforma, na której my znajdziemy tysiące nowych modeli, nie produktów, modeli każdego dnia. I te regulacje dotyczące produktów sprzedawanych na europejskim rynku przestają mieć jakiekolwiek zastosowanie, bo my jesteśmy tak naprawdę importerem. Kupujemy bezpośrednio w Chinach i w zasadzie przychodzi do nas paczka, omijając wszystkie możliwe punkty pośredników, sklepy. Więc no, to jest przepis na taką właśnie patologiczną, super szybką modę. I oczywiście, ilekroć mówię o tym, że jest to moda zbudowana na wyzysku, zbudowana na najtańszych, często szkodliwych dla nas materiałów, to słyszę, nawet dzisiaj przeczytałam pod swoim podcastem o Shein taki komentarz: zejdź na ziemię, kobieto, kupujemy w Shein, dlatego że nie mamy pieniędzy. No i myślę sobie, no nie, mam badania i statystyki, które mówią, że taka standardowa, klasyczna konsumentka w Shein wydaje na ubrania więcej niż osoba, która nie kupuje tam. Więc my po prostu, ci, którzy korzystają z takich platform, chcą kupować dużo i dlatego tam kupują, nie dlatego, że nie stać ich na nic innego. Zresztą dzisiaj w dobie second handów i drugiego obiegu naprawdę nie jest kłopotem, żeby kupić rzeczy tanie, też które są z lepszej jakości i które nie są dla nas niebezpieczne, no bo jakby gdy pytamy, kogo stać na tanie ubrania, no to też możemy zapytać tą osobę, która uważa, że stać ją tylko na takie rzeczy, czy ma dzisiaj oszczędności na to, żeby leczyć przez wiele lat swoje choroby autoimmunologiczne. Więc
to wydaje mi się w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek, to o czym pani mówi, to znaczy, że jest taka sprzeczność pomiędzy tym, co deklarujemy, a co robimy, to znaczy teoretycznie wszyscy wiemy, że szybka moda jest zła, że ubrania z sieciówek są oparte na wyzysku, na nierównościach i tak dalej, ale to robimy. I to, co mnie tutaj bardzo ciekawi, to jest ta kwestia marketingu, to znaczy, co sprawia, że te ubrania są dla nas po prostu tak ponętne. I to, co ja ostatnio obserwuję na TikToku, to jest oczywiście oprócz tego, co już znaliśmy z innych mediów społecznościowych, czyli hole zakupowe, pokazywanie się w różnych stylizacjach, to jest taka, to wydaje mi się, że jest dosyć nowe, to znaczy to, że tanie marki muszą płacić naprawdę, domyślam się, duże pieniądze bardzo znanym influencerkom, które dotychczas są kojarzone z markami premium, i one na przykład kupują sukienki za 30 zł. Jest teraz taka sukienka viralowa, krążąca po TikToku. I ten wątek marketingu mnie właśnie jakoś tam bardzo sprawia. To znaczy, co sprawia, że te ubrania są dla nas tak pociągające?
Żyjemy w kulturze, żeby nie powiedzieć w religii zakupów, ale też w ogromnej presji na wizerunek. I rzeczywiście dzisiaj ta kultura influencerska to jest moim zdaniem źródło ogromnej nadkonsumpcji. Są takie badania, które pokazują, że jeszcze 30 lat temu statystyczny Amerykanin wydawał 8-9% swoich miesięcznych dochodów na ubrania. Dzisiaj wydaje 2-3%, ale kiedyś kupował 40 sztuk, a teraz 60 sztuk rocznie. Więc to pokazuje, że ubrania stały się coraz tańsze i myśmy po prostu zmienili model konsumpcji. Znaczy kupujemy wielokrotnie więcej, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prezenterki w telewizji, w różnych programach nie powtarzają swoich stylizacji, nie powtarzają swoich ubrań. W ogóle nie mówimy o zestawach, mówimy o stylizacjach. Jesteśmy przyzwyczajeni, że każdą okazję, każde święto w zasadzie łączy się z nowym zakupem ubrania. W ogóle nie ma dzisiaj w zasadzie takiego problemu, takiego smutku, takiego wyzwania, którego my byśmy nie próbowali obsłużyć zakupami. Nawet ekologia i nawet minimalizm dzisiaj też jest takim początkiem do nowej kampanii o jakichś ekogadżetach. Z okazji Dnia Ziemi też rozdano bardzo dużo kodów rabatowych na różne nowe rzeczy. To znaczy my jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, tylko nie w to, że potrzebujemy umiaru. I to jest najbardziej takie znienawidzone przesłanie wielu takich osób, które próbują w sumie w trosce o klimat, a tak naprawdę naszą wspólną przyszłość, jakoś zahamować to szaleństwo. Więc media społecznościowe po prostu, to tu jest ten zaszyty, ten problem.
Wydaje mi się też, że oprócz tego ciekawym wątkiem jest też to, jaką łatwą, szybką, pożądaną dawką serotoniny potrafi być takie kupienie za kilkanaście, może kilkadziesiąt złotych jakiegoś ubrania.
Ale to ja mam tutaj jeszcze taki wątek właśnie upłciowienia tego zjawiska, bo jak na przykład chodzimy na wesela, no to normalne jest, że kobiety kupują, tak mi się wydaje, że to jest wciąż społecznie akceptowalne,
Nową sukienkę za każdym
nową
razem.
Sukienkę, kobiety.
No to wstyd dwa razy w tej samej.
Tak, ale u mężczyzn jakby pokazanie się, kupujesz jeden garnitur, który ma być dobry i ma być na lata. To znaczy interesuje mnie tutaj właśnie to, jak bardzo postawiliśmy w tym zjawisku na dotarcie do kobiet, jak ten marketing jest po prostu kierowany do kobiet.
Tak, i to właśnie jak mówię o tym takim poprawianiu sobie humoru zakupami, to też właściwie, kiedy to mówisz, myślę, no chyba nie słyszałam mężczyzny, który powiedział, a wiesz co, kupię sobie nowy krawat, odraguję.
Tak, właśnie jak z czym ci się kojarzy mężczyzna zakupoholik? Mi raczej na przykład z gadżeciarzem, a u kobiet to mam automatyczne skojarzenie właśnie osoby, która kupuje, kobiety, która kupuje bardzo dużo ubrań.
No oczywiście, bo wystarczy nawet niedaleko sięgnąć wstecz, żeby zobaczyć, że przez całe wieki nasza, czyli kobiet, wartość zależała od tego, czy jesteśmy ładne i czy jesteśmy płodne. Nie miałyśmy swoich pieniędzy, nie miałyśmy swoich praw, więc to, czy komuś się w życiu powiodło, bardzo mocno zależało od atrakcyjności fizycznej, więc w taki naturalny sposób, naturalny, no patriarchalny sposób, od nas się po prostu wymaga dalej, mimo kolejnych fal feminizmu, żebyśmy cieszyły swoim wyglądem oko, żebyśmy były często jakimś trofeum mężczyzny i też same siebie potrafimy bardzo krytycznie, bardzo mocno i bezlitośnie oceniać pod tym kątem. Był taki eksperyment, który zrobił australijski dziennikarz, który był zaskoczony tym, że prowadząc w ogóle niemodowy program razem ze swoją koleżanką, on dostawał jakieś uwagi czy właśnie komentarze, wiadomości, które dotyczyły raczej jakichś merytorycznych, że na przykład źle potraktował swojego gościa albo że zadał głupie pytanie, natomiast jego koleżanki, dziennikarki dostawały w zasadzie wyłącznie komentarze dotyczące tego, że miały brzydką biżuterię, że miały niewłaściwy makijaż, że zbyt wyzywająca fryzura i tak dalej. I on się bardzo na to zdenerwował, postanowił przez chyba rok w ogóle występować cały czas w tym samym garniturze, nikt tego nie zauważył i on wtedy zobaczył, właściwie no przekonał się, jak bardzo ta soczewka jest no, niesprawiedliwa i dotyczy to jakby i mężczyzn i kobiet, więc dopóki my się nie wyrwiemy a wyrywamy się, no, powiedziałabym dosyć opieszale, no ale takie książki jak Mit urody Naomi Wolf albo Obsesja piękna, one pokazują, że my dalej jesteśmy bardzo mocno uwikłane w ten obowiązek, w zasadzie czasem w trzeci etat dotyczący dbałości o swój wygląd i zakupy, ale też kosmetyki, branża beauty, a teraz też branża medycyny estetycznej, to jest branża, która z jednej strony nieustannie podsyca nasze kompleksy po to, żeby potem sprzedawać nam produkty, które będą nam te kompleksy leczyć, ale jest to oczywiście pozór.
Tak, to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawy wątek, ale już kończąc tę rozmowę, jeszcze mamy do Pani po jednym pytaniu z Marią i moje pytanie jest takie, mianowicie my tutaj rozmawiamy właśnie krytycznie o szybkiej modzie, ale mam wrażenie, że ten nasz krytycyzm bardzo szybko przywłaszczają sobie korporacje, które starają się tak jakby odpowiadać na nasze zażalenia. Kiedy wchodzimy często do sklepu, no to możemy tam zobaczyć takie programy, gdzie możemy wymienić na przykład swoje stare ubrania na nowe ubrania z sieciówek, albo firmy twierdzą, że są transparentne, przejrzyste.
Chodzi mi o to, które mówią... Kup mnie ten sweter, jestem w połowie z recyklingowanego plastiku.
Tak, chodzi mi tutaj właśnie o to, jak marketing właśnie te nasze krytyczne ostrze tak naprawdę sobie przywłaszcza i robi z niego taką właśnie ozdobę. Jestem eko, więc możesz mnie kupić bez wyrzutu sumienia.
Greenwashing, czyli te wszystkie ekościemy, które są tak powszechne, że aż Unia Europejska postanowiła wprowadzić regulacje i zakazać takiego frywolnego używania sloganów typu eko, przyjazny dla planety, zrównoważony, jeśli nie mają te deklaracje żadnego pokrycia właściwie w badaniach, w raportach, które marka jest w stanie przedstawić. To jest próba powiedzenia konsumentom, słuchajcie, wiemy, że martwicie się o ten klimat, ale myśmy się już naprawdę wszystkim zajęli, więc możecie konsumować dalej, bo jakby temat jest rozwiązany. No i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z mnóstwem takich ściem i bardzo dużych pułapek, bo pomyślmy sobie, że recykling odzieży, czyli naprawdę zamiana starej odzieży w nową odzież, to jest dzisiaj na poziomie 1%. I jeśli duże korporacje deklarują, że są zainteresowane innowacjami i stawiają na ten zrównoważony rozwój, a jednocześnie kolejne startupy, które dowoziły czy oferowały taką technologię, na przykład recyklingu, plajtują, dlatego że nie mają tych zleceń od tych największych graczy, no to tutaj możemy mówić o wielkiej hipokryzji. Z jednej strony deklaracje i te wszystkie zielone kolekcje, a z drugiej strony na przykład rozwój i to taki agresywny, niezwykle intensywny rozwój właśnie najtańszych poliestrowych marek. To się cały czas odbywa, a już recyklingowany poliester, który de facto powstaje z plastikowych butelek PET, często nawet dziewiczych, produkowanych po to tylko, żeby je za chwilę zamienić na materiał właśnie dlatego, że jest taniej i to jest jedyny pomysł marek na cyrkularność, no to w ogóle pokazuje, że tak długo jak będziemy chcieć kupować bardzo dużo i bardzo tanio, no to jesteśmy w pułapce i ja widzę w zasadzie nadzieję także w regulacjach, to znaczy bardzo bym nie chciała, żebyśmy z tej rozmowy wyciągnęli taki wniosek, że to jest wszystko nasza konsumentów wina, jeśli chodzi o niewiedzę i jakiś brak świadomości. Jesteśmy bardzo mocno uwikłani w ten system i naprawdę sztaby marketingowców, ale też no, z takim wsparciem psychologicznym stosują przeróżne triki, żeby nas utrzymać w tym takim imperatywie zakupowym, więc moim zdaniem największa nadzieja jest w bardzo mocnych unijnych regulacjach, oby lobby nie rozmydlało nam tych przepisów, no bo tutaj myślę jest nadzieja. Francja dzisiaj przymierza się do wprowadzenia takiego podatku właśnie od importu tej szybkiej mody z Chin, ale też od zakazu reklamy przez influencerów także, takiej właśnie szybkiej mody, więc rzeczywiście kiedy widzę znane nazwiska, które na co dzień rozbijają się najlepszymi samochodami i chodzą w markach luksusowych, które nagle mówią, że rzeczywiście są zachwycone kolekcją za 9 zł wyprodukowaną gdzieś na drugim końcu świata, no to naprawdę dreszcz żenady mnie nie opuszcza i jakiś taki smutek, że rzeczywiście potrafimy dokładać do tego pieca.
Na pewno ma pani rację i tu się podpisuję na 100% pod tym, że właściwie zatrzymać mogą to tylko regulacje, ale pytanie, co nasz słuchacz może wynieść do tego odcinka i zebrać ze sobą na następne zakupy? To znaczy, co my jako konsumenci możemy zrobić? Jak weryfikować to, które ubrania są dobre? Czy sięgać po drugi obieg? Tak poradnikowo chciałabym, żebyśmy zakończyli i wyszli z jakąś pigułką wiedzy o tym, jak możemy chronić swoje zdrowie, ale też myśleć o tych, którzy na końcu, właściwie na początku tego łańcucha, w warunkach po prostu niegodnych produkują te rzeczy, które my za grosze później kupujemy.
Oczywiście, znaczy, bo chciałam powiedzieć, że nie ma takiego rozwiązania, że takich porad, które byłyby uniwersalne dla wszystkich i ja nie lubię takich ekstremizmów, więc nie powiem nigdy nikomu, żeby kupował wyłącznie w drugim obiegu, choć faktycznie dzisiaj mamy ogromną łatwość wyszukania rzeczy po kolorze, po składzie, po ulubionej marce, po ulubionym rozmiarze, czy tam noszonym rozmiarze, właśnie w drugim obiegu. Wtedy mamy rzeczy już właśnie z automatycznie matu zdrowsze, bo często już po kilku praniach, ale czasem możemy też w drugim obiegu kupić buty jeszcze z metką, jeszcze w opakowaniu, więc ja bym bardzo odsyłała do drugiego obiegu. Bardzo zachęcałabym do czytania składów, tego co na tych metkach jest, czyli zaglądania w ogóle na tą lewą stronę naszych ubrań. Unikajmy syntetyków. Materiał taki jak poliester oczywiście będzie miał zastosowanie w odzieży wierzchniej i w przeciwdeszczowych kurtkach, ale już poliestrowa sukienka albo akrylowy sweter, czasem nawet za kilkaset złotych, naprawdę nie jest wart tych pieniędzy i tego ryzyka dla naszego ciała. Bardzo bym też zachęcała, żeby właśnie zacząć od początku, czyli od takiego przyjrzenia się sobie bez ściemy, z odwagą temu, jak my kupujemy i dlaczego kupujemy, bo nam się często wydaje, że rzeczywiście nie stać nas na drogie ubrania, ale gdy tak solidnie i szczerze zaczniemy spisywać nasze wydatki, to okazuje się, że sumując te zakupy typu t-shirty kupowane co piątek podczas jakiegoś takiego spaceru albo wypadu do kina w sieciówce, bo taniej, bo przecena. Nagle się okazuje, że te kwoty się sumują i dają już możliwość innych takich alternatywnych rozwiązań. Więc ja bym bardzo zamieniała ilość na jakość i też próbowała jakby zmapować te momenty, w których jesteśmy po prostu poddawani takim pokusom, którym po prostu trudno się oprzeć. No i wtedy najłatwiej się na nie nie wystawiać. Więc na przykład możemy wypisać się z newsletterów, które nas bombardują, bo kiedyś pokusiliśmy się na jakąś zniżkę i teraz notorycznie odbieramy SMS-y, ale też maile z kolejnymi rabatami, żebyśmy trochę przejęli władzę i kupowały wtedy, kiedy to my czegoś potrzebujemy, a nie wtedy, kiedy marka robi kolejną akcję promocyjną, bo pamiętajmy, że te wszystkie przeceny, łącznie z dużymi świętami konsumpcjonizmu typu Black Friday, to są te momenty, kiedy to na nas się poluje, a nie my jesteśmy na łowach. No i do takiego właśnie chłodnego rozsądku i chłodnej kalkulacji bym zachęcała, chociaż wiem, że rzeczywiście ta ekscytacja czymś nowym jest potężna, no i działy marketingowe doskonale to wiedzą i umieją grać na tych naszych emocjach.
Ja myślę, że też warto pamiętać, że możemy na przykład na Instagramie czy Facebooku, kiedy wyświetla nam się natrętnie reklama danej marki, kliknąć z boku tej reklamy i zaznaczyć, że wolelibyśmy takich rzeczy na swoim wallu, Facebooku, Instagramie nie oglądać, to może być też jakaś pomoc, no ale wnioski są chyba takie, że co, że robimy przegląd szafy i kont bankowych, budżetów.
Tak, możemy też zrobić przegląd kont instagramowych i jeśli obserwujemy takie osoby, które w zasadzie zamieniły te swoje profile na telezakupy i są jednym wielkim takim reklamowym przedsięwzięciem, które regularnie pogarszają nam nastrój i powodują chęć poprawy sobie tego humoru jakimiś zakupami, no to to nie jest nasza koleżanka, tylko to jest ktoś, kto rzeczywiście czerpie...
Komu można dać unfollow po prostu.
Tak, tak, więc dajmy unfollow wszystkim tym osobom, które nieustannie jakby polecają nam coś nowego bez umiaru.
I tu postawmy kropkę tym przeglądem naszego konta, szafy i też konta w mediach społecznościowych z postanowieniem poprawy. Spróbujmy wejść w nowy tydzień.
Dziękuję dobrze. Bardzo, nie musimy pani Katarzyno.
Tak, nie musimy być idealni, zróbmy jakiś pierwszy krok. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.